Rozdział 5. Kompetencje międzykulturowe. Zmiana perspektywy i refleksyjność. Maria Anna Marchwacka. Ostfalia. Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Niemcy. Chodzi o zmianę perspektywy i kompetencje refleksyjne. Podrozdział 1. Wstęp. W opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie różnorodność nie jest tylko rzeczywistością. To kluczowy element praktyki zawodowej. Każda interakcja, czy to z pacjentami, kolegami z pracy, czy opiekunami, jest kształtowana przez różne tła kulturowe, wartości i style komunikacji. Choć ta różnorodność wzbogaca system opieki zdrowotnej, wymaga również rozwinięcia zwiększonej świadomości, jak czynniki kulturowe wpływają na opiekę. Nieporozumienia, zarówno językowe, jak i kulturowe, mogą utrudniać podejście skoncentrowane na pacjencie, a w niektórych przypadkach nawet zagrażać bezpieczeństwu pacjenta. Jak możemy, jako profesjonaliści z zakresu ochrony zdrowia, stać się bardziej wrażliwi na różnice kulturowe? Jak rozwijać zdolność do zmiany perspektywy i refleksji nad własnymi uprzedzeniami? Ten rozdział omawia pojęcia migracji, kultury i międzykulturowości z perspektywy edukacyjnej. Podkreśla znaczenie refleksyjności, wrażliwości i zdolności do przyjmowania różnych perspektyw jako niezbędnych elementów kompetencji międzykulturowych. Przedstawia również podejście dydaktyczne, które wspiera profesjonalistów w rozpoznawaniu własnych wpływów kulturowych, kwestionowaniu założeń i angażowaniu się w znaczące interakcje z osobami z różnych środowisk. Kompetencje międzykulturowe w połączeniu z pokorą kulturową nie odnoszą się jedynie do opanowania zestawu wcześniej ustalonych zasad. Jest to kształtowanie otwartego, samorefleksyjnego sposobu myślenia, który pozwala nam dostosowywać się, uczyć i rozwijać w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Akceptując ten proces, możemy przyczynić się do rozwoju systemu opieki zdrowotnej, który będzie nie tylko profesjonalny i efektywny, ale także naprawdę inkluzywny i skoncentrowany na człowieku. Rozpocznijmy tę podróż refleksji i nauki, kształtując przyszłość, w której różnorodność będzie postrzegana nie jako wyzwanie, ale jako siła. Kompetencje międzykulturowe w opiece zdrowotnej to nie sztywne zasady, ale rozwijanie samorefleksyjnego, elastycznego sposobu myślenia, który sprzyja inkluzywnej, skoncentrowanej na pacjencie opiece. Podrozdział 2. Cele rozdziału. W ramach rozdziału studenci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, rozwoju wrażliwości kulturowej w kontekście interakcji z pacjentem, po drugie, zwiększenia efektywności pracy w zespołach interdyscyplinarnych i międzykulturowych w różnych placówkach opieki zdrowotnej, po trzecie, skutecznych i wrażliwych kulturowo technik komunikacyjnych w kontekście wielokulturowej opieki nad pacjentem, po czwarte, zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta przy uwzględnieniu różnorodności kulturowej, po piąte, rozwoju zróżnicowanej organizacji opieki zdrowotnej. Podrozdział 3. Efekty uczenia się. Po ukończeniu rozdziału czytelnicy będą potrafili spojrzeć refleksyjnie na kwestie dotyczące własnej perspektywy, przyjmować różne perspektywy, identyfikować synergię między perspektywami, zmieniać perspektywy i przyjmować różne punkty widzenia. Podrozdział 4. Kultura. Odniesienia kulturowe i intersekcjonalność. Pojęcie kultury było przedmiotem wielu różnych dyskursów naukowych. Podejścia badawcze sięgają do antropologa kulturowego Malinowskiego, pioniera badań terenowych w etnografii. Antropolodzy, kulturowi Kreber i Kluckhohn, przedstawiają kompleksowy przegląd wielu definicji i jednocześnie odnoszą się do dynamicznego pojęcia kultury, którego podejście uznawane jest za teorię wzorców kultury, to jest kultura zakłada rozwój i zmiany. Obecnie, w zależności od dyscypliny, termin kultura koncentruje się na różnych perspektywach, zależnie od paradygmatów naukowych. Kultura danej grupy opiera się na systemie zbiorowej wiedzy, który nadaje grupie poczucie celu i tożsamości. Jednocześnie jest wypełniona symbolami, znakami i konwencjami, których przyswajanie odbywa się w trakcie procesu socjalizacji. Niemniej te symbole, znaki i konwencje nie są stałe. Raczej mogą być interpretowane i elastycznie przeżywane przez jednostki. W związku z tym kultura nie może być statyczna i nie sprzyja pełnej zgodzie co do kulturowego systemu norm, ponieważ kultura nie jest jednorodna. jest raczej charakteryzowana przez sprzeczności i nakładanie się różnych wymiarów. Nakładająca się na siebie interkulturalność między ja a innym lub innością, jak zostało ujęte w koncepcji Beneta i Beneta, jest widoczna prawie we wszystkich aspektach opieki zdrowotnej i opieki społecznej w wielokulturowym społeczeństwie. Widoczne aspekty, takie jak umiejętności językowe czy nawyki żywieniowe, są przede wszystkim dostrzegane w codziennym życiu, podczas gdy wartości, normy i przekonania pozostają w dużej mierze ukryte. W kontekście wrażliwości kulturowej te ukryte aspekty wymagają wyraźnego zbadania w kontakcie z inną osobą i jej perspektywą. Niewidoczne aspekty stanowią największe wyzwanie dla odpowiedniej komunikacji i budowania relacji, które są podstawą pracy w opiece zdrowotnej. Ta część zawiera element wizualny, przedstawiający aspekty kulturowe i poziomy refleksji. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Takie interakcje mogą prowadzić do nieporozumień, poczucia niepewności, a czasami frustracji z powodu nieoczekiwanych reakcji, przekonań i systemów wartości, gdy osoby z różnych orientacji kulturowych stają w obliczu braku zrozumienia i niepewności, konfrontując się z perspektywami, które odbiegają od ich własnych. Przeplatanie się ja i inności, a także różnorodność kulturowych odniesień jednostki sugerują, że dokonują się odmienne różnicowania w zależności od partnera interakcji, a granica między nimi nie jest jednolita ani jednoznaczna. Płeć, zasoby, wiek i subkultury ujawniają zjawisko nakładania się w obrębie jednej grupy etnicznej lub kultury językowej. Aby zobrazować ten punkt, rozważmy hipotetyczny oddział onkologiczny. Oddział może leczyć starszą pacjentkę, której językiem ojczystym jest turecki i która często jest odwiedzana przez swoją rodzinę, a także samotną bizneswoman, mówiącą po rosyjsku, która pomimo swoich zasobów socjokulturowych może nie mieć wsparcia ze strony członków rodziny z powodu ich międzynarodowego miejsca zamieszkania. Kolejnym pacjentem może być niepełnoletni pacjent z Afganistanu, który ma jedynie podstawowy poziom zrozumienia lokalnego języka. Doświadczenia życiowe pacjentów sugerują różne procesy socjalizacyjne i zasoby, mimo ich doświadczeń migracyjnych i przynależności do arbitralnie skonstruowanej grupy migrantów. Ponadto osoby te doświadczają różnych możliwości uczestnictwa i w niektórych przypadkach mechanizmów rozróżniania. Warto zauważyć, że bariery językowe wynikające z niewystarczającej znajomości języka lokalnego mogą utrudniać komunikację, prowadząc do poczucia bezsilności, a w konsekwencji do stresu. Zjawisko to występuje nawet wśród osób z wyższym poziomem wykształcenia, podkreślając wyzwania związane z różnicami językowymi w komunikacji. To zagrożenie często rodzi poczucie niezadowolenia, a także poczucie bezradności w obliczu niemożności artykulacji i spełnienia językowych oczekiwań. Warto zauważyć, że specjaliści z zagranicy często napotykają to zjawisko. Wynika to często z ich słabszej znajomości języka lokalnego, przez co ich specjalistyczna wiedza, szczególnie w obszarach takich jak wywiad lekarski i doradztwo, nie jest skutecznie artykułowana, a w konsekwencji jest niedostrzegana. Osie różnicy można sklasyfikować jako pionowe lub poprzeczne. Te osie mogą generować efekty trzecie poprzez przesunięcia i zniekształcenia, co prowadzi do powstawania przestrzeni pośrednich. Aby zilustrować to zjawisko, możemy rozważyć przykład tureckiego lekarza, który doświadcza dyskryminacji zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej. Jednak lekarz ten może jednocześnie nie dostrzegać codziennych doświadczeń związanych z mechanizmami wyróżniania, takich jak status społeczno-ekonomiczny, płeć i status edukacyjny, w obrębie własnego środowiska społeczno-ekonomicznego. Ta część zawiera element wizualny przedstawiający różnorodność i wzajemne zależności. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Z kolei, przyjęcie perspektywy intersekcjonalnej jako myślenia integralnego ma potencjał do ułatwienia produktywnej autocenzury hegemonii i umożliwia uwzględnienie jednostek jako złożonych bytów składających się z różnych pól opartych na władzy lub marginalizujących różnic. Należy koniecznie rozpoznać, że kategorie intersekcjonalne nie powinny być traktowane jako wrodzona istota, lecz raczej jako kategorie zależne od kontekstu, które są podatne na zmiany w zależności od granic czasowych i geograficznych. Koncepcja różnorodności kulturowej w opiece zdrowotnej nie jest statyczna. Kształtuje ją szereg dynamicznych i przecinających się czynników, takich jak język i socjalizacja. Ważne jest, aby zauważyć, że skuteczna komunikacja interkulturowa wymaga świadomości zarówno widocznych, jak i niewidocznych elementów kulturowych, ponieważ sprzyja to opiece skoncentrowanej na pacjencie. Różnice w ramach intersekcjonalności, takie jak status społeczno-ekonomiczny, płeć i etniczność, wpływają na dynamikę władzy oraz możliwości uczestnictwa w systemie opieki zdrowotnej. Należy włączyć naukę interkulturową i zarządzanie różnorodnością do kształcenia zawodowego medyków, aby poprawić bezpieczeństwo pacjenta i zdolność instytucji do adaptacji. Podsumowując, spotkania w obszarze zdrowia i opieki zdrowotnej z różnorodnymi afiliacjami i różnorodnością kulturową należy traktować jako procesy uczenia się i edukacji w ramach profesjonalnych środowisk pracy. Interakcje w profesjonalnych środowiskach odbywają się w różnych rolach i są osadzone w strukturach społecznych, a także ograniczone przez struktury władzy, hierarchię oraz ograniczenia ekonomiczne. Procesy negocjowania tych różnych czynników mogą i powinny być włączane do szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia i profesjonalistów. Nauka interkulturowa jest istotnym elementem kształcenia zawodowego, szczególnie w odniesieniu do orientacji na pacjenta i bezpieczeństwa pacjenta. W tym kontekście spotkania, które umożliwiają zrozumienie intersekcjonalne, mogą być uznane za przełomowe, ponieważ ujawniają problemy komunikacyjne, które mogą przyczynić się do refleksji nad własną tożsamością i rolą, a także zdolnością instytucji do rozwoju jako organizacji uczącej się. W obliczu tych wyzwań kluczowe jest rozwijanie kompetencji interkulturowych na poziomie indywidualnym oraz zarządzania różnorodnością na poziomie strukturalnym, zastępując monokulturową orientację, która tradycyjnie charakteryzowała placówki ochrony zdrowia. Podrozdział 5. Różnorodność kulturowa. Przykład Niemiec. Różnorodność kulturowa ludności charakteryzuje się współwystępowaniem wielu języków, religii i przekonań. Przykładem takich społecznością są kraje z wysokim wskaźnikiem imigracji, takie jak Niemcy. Powody migracji mogą być różnorodne, obejmują motywy ekonomiczne, polityczne i rodzinne, a także różne poziomy zasobów. W badaniach migracyjnych często omawia się pojęcie czynników pchających i przyciągających. Czynniki pchające to m.in. wojny, bieda, głód i niewystarczające systemy opieki zdrowotnej. Z kolei czynniki przyciągające związane są z obietnicą lepszej przyszłości, możliwościami rozwoju oraz dostępem do edukacji. Znaczący obszar badań w naukach edukacyjnych dotyczy biograficznych trajektorii edukacyjnych oraz równych szans w systemach edukacyjnych. Ta dziedzina koncentruje się na nierównościach w dostępie do edukacji, strukturach władzy oraz instytucjonalnej dyskryminacji, ujawniając istnienie tych kluczowych problemów. W rezultacie pojawiają się wezwania do równości w edukacji, zarządzania różnorodnością i podnoszenia kompetencji międzykulturowych, które nie ograniczają się tylko do systemów edukacyjnych, ale obejmują wszystkie struktury społeczeństwa migracyjnego, które dostrzega różnorodność i ceni inkluzywność. Zgodnie z mikrospisem, 79% osób mieszkających w Niemczech nie ma tła migracyjnego, podczas gdy 21% ma, z czego 11% to Niemcy, a 10% to cudzoziemcy bez niemieckiego obywatelstwa. Wśród dzieci poniżej 5 roku życia odsetek ten wynosi około 40%. Sektor opieki zdrowotnej w Niemczech doświadcza ciągłego napływu zagranicznych profesjonalistów, a odsetek pracowników z tłem migracyjnym w zawodach medycznych szacuje się na 15%. Największy odsetek tych profesjonalistów pracuje w obszarze opieki nad osobami starszymi, stanowiąc 23%. W statystykach dotyczących opieki zdrowotnej grupa migrantów jest traktowana albo jako jednorodna, albo różnicowana według dwóch kategorii – nie Niemcy i osoby z tłem migracyjnym. Choć taka kategoryzacja jest istotna, należy podchodzić do niej z wrażliwością i analizować ją krytycznie, ponieważ wiąże się z ryzykiem dychotomizacji – my versus oni. Budowanie konstrukcji grupy etnicznej i postrzeganie jej szczególnych cech często jest potwierdzane i wzmacniane przez wyniki statystyczne, A czynniki ryzyka zdrowotnego, takie jak zachowania uzależniające czy otyłość, są rejestrowane według przynależności etnicznej. Niemniej jednak dane rzadko są różnicowane według takich czynników jak czas migracji, zasoby społeczno-ekonomiczne czy inne zmienne. W rezultacie tego typu raportowanie może prowadzić do stworzenia koncepcji jednorodności grup migrantów i wzmacniać dychotomizację. Społeczna konstrukcja osób z tłem migracyjnym nie odzwierciedla jednorodnego zjawiska, ponieważ nie można oczekiwać jednolitego obrazu ich życia. Zamiast tego, migrację należy rozumieć jako dynamiczny proces, który różni się, mimo pewnych biograficznych podobieństw, w tym doświadczenie dorastania w społecznościach etnicznych, gdzie jednostki czerpią poczucie bezpieczeństwa z jedności grupy. Doświadczenie dorastania w dwóch kulturach językowych, języku ojczystym rodziców i niemieckim środowisku. Język ojczysty rodziców podkreśla poczucie przynależności, które odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości. Ponadto uznanie synergicznych efektów różnorodności kulturowej w postaci hybrydowych tożsamości możliwe jest dzięki dorastaniu w rodzinach dwukulturowych lub trójjęzycznych. Przebieg procesów migracyjnych może być kształtowany przez zasoby językowe, jak również zasoby socjokulturowe i ekonomiczne. Na przykład biegłość w języku angielskim jako języku ojczystym może stanowić zasób ułatwiający procesy migracyjne. Co więcej, status edukacyjny uzyskany przed migracją do Niemiec lub status edukacyjny rodziców może wpływać na rozwój jednostki i jej udział w życiu społecznym. Z kolei wykwalifikowani pracownicy, którzy mają zaawansowaną znajomość języka niemieckiego oraz wysokie kwalifikacje edukacyjne, ale nie mają sieci rodzinnych, szkolnych czy studenckich, mogą napotkać trudności w integracji społecznej, co może prowadzić do poczucia izolacji. Dodatkowo, zagraniczni wykwalifikowani pracownicy napotykają bariery w odpowiednim uznaniu swoich kwalifikacji, co stanowi ograniczenie w integracji zawodowej. Teoretyczne i praktyczne kwalifikacje zdobyte za granicą napotykają w Niemczech nową rzeczywistość, na przykład w zakresie systemów opieki i dokumentacji, jak również obszarów odpowiedzialności, kompetencji i metod pracy. Wykazano, że prowadzi to do zamieszania i niezadowolenia wśród członków zespołu. Zaleca się zatem, aby termin migranci traktować jako grupę heterogeniczną, zwracając uwagę na indywidualny potencjał rozwojowy, zasoby i procesy migracyjne, które wpływają na socjalizację, w tym socjalizację zawodową. W świetle coraz bardziej zróżnicowanych procesów migracyjnych oraz rosnącej liczby pacjentów, klientów i mieszkańców z tłem migracyjnym, sektory opieki zdrowotnej i społecznej stoją przed wyzwaniem uwzględnienia różnorodności wśród studentów, profesjonalistów, pacjentów i klientów. Należy do tego podejść w duchu społeczeństwa inkluzyjnego i opieki skoncentrowanej na pacjencie. Dyskurs powinien przesunąć się z integracji, która często postrzegana jest jako deficyt, na inkluzję, która podkreśla równy udział i zaangażowanie wszystkich jednostek, niezależnie od ich możliwości i ograniczeń, ról płciowych, tła językowo-kulturowego i etnicznego, środowisk społecznych, orientacji seksualnych czy przekonań polityczno-religijnych. Migracja nie jest zjawiskiem jednorodnym. Jest to dynamiczny proces, na który wpływają czynniki językowe, socjokulturowe i ekonomiczne. Czynniki te kształtują indywidualne doświadczenia i integrację zawodową. Systemy opieki zdrowotnej i edukacyjne muszą przejść od perspektywy integracji, często postrzeganej jako deficyt, do podejścia opartego na inkluzji. Takie podejście zapewnia równy udział i docenia różnorodność we wszelkich jej formach. Podrozdział 6. Edukacja wielokulturowa jako proces interakcji. Interkulturowość definiowana jest jako proces interakcji, który powstaje w wyniku kontaktu kulturowego, a charakter procesu sytuacji interakcyjnej określany jest jako interkultura. W obszarze edukacji studentów medycyny i nauk o zdrowiu interkultura może być rozumiana jako wieloaspektowy proces uczenia się, który obejmuje nabywanie umiejętności oraz rozwijanie postawy do rozumienia i bycia rozumianym przez innych. Pielęgnowanie relacji opartych na wzajemnym uznaniu i szacunku, interakcje w sposób zorientowany na pacjenta i komunikatywny oraz zarządzanie konfliktami za pomocą środków argumentacyjnych. Zrozumienie dynamiki interkulturowej powinno stanowić zasadniczą podstawę zachowań komunikacyjnych. Aspekty te obejmują zdolność do rozpoznawania intencji jednostki, uchwycenia znaczenia, zrozumienia znaczenia w kontekście, rozumienia obcego języka, identyfikowania przyczyn i rozpoznawania zjawiska, rozwijania zrozumienia ludzi i ich sytuacji. Leczenie i opieka nad osobami z ich indywidualnymi potrzebami oraz w ich specjalnej roli jako pacjentów wymaga zrozumienia w sensie hermeneutycznym. W tym kontekście język jako medium komunikacji pozostaje w centrum uwagi w procesie zrozumienia. Nauka interkulturowa obejmuje zarówno język służący do komunikacji werbalnej, ale także elementów niewerbalnych i parawerbalnych, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie w kontekście relacji interpersonalnych. Na przykład to, w jaki sposób rozpoczyna się rozmowa, jak wymawiane są imiona, czy stosowane są odpowiednie formy grzecznościowe, czy używane są dialekty, może znacząco wpłynąć na rozwój pozytywnej relacji lub prowadzić do irytacji. Ponadto charakter interakcji jest kształtowany przez różne czynniki, w tym na przykład wiek pacjenta lub klienta, umiejętności językowe, specyficzne okoliczności opieki lub leczenia oraz kontekst interakcji. Czynniki te odgrywają kluczową rolę w rozwoju i utrzymaniu komunikacji oraz relacji, które mają ogromne znaczenie w kontekstach interkulturowych związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej. Auernheimer wyróżnia 4 kluczowe czynniki wpływające na komunikację interkulturową: asymetria władzy, doświadczenia zbiorowe, percepcja własna i zewnętrzna, wzorce kulturowe. Asymetria władzy. Pacjenci spotykają się z rolami, które są im przypisane jako respondentom w działaniu komunikacyjnym, co ogranicza ich autonomię i jednocześnie uwypukla nierówność sił. Wyraźna asymetria władzy utrudnia zaangażowanie, a dodatkowo potęguje ją brak zrozumienia systemu opieki zdrowotnej lub języka. Doświadczenia zbiorowe. Postawy i oczekiwania pacjentów wobec opieki, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia są kształtowane przez ich osobiste doświadczenia, a także doświadczenia członków rodziny, przyjaciół czy znajomych. Percepcja własnej osoby i percepcja innych. Selektywna percepcja innych w określonych okolicznościach może prowadzić do esencjalizmu kulturowego i generalizacji. W kontekście klinicznym postrzeganie personelu medycznego przez pacjentów jest kształtowane przez obawy, lęki i rezygnacje, co prowadzi do generalizacji indywidualnych doświadczeń. Zaangażowanie i związane z nim emocje mogą również wpływać na relacje między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia, a także na budowanie zespołu interdyscyplinarnego. Różnice we wzorcach kulturowych. Wzorce kulturowe kształtowane są przez wspólne doświadczenia, a nie przez narodowe pochodzenie, i pozostają pod wpływem postaw życiowych, kontekstów społeczno-kulturowych, używanego języka i innych. W związku z tym wzorce kulturowe uznawane są za społecznie skonstruowane, kształtowane przez osobiste doświadczenia jednostek w codziennym życiu i w pracy. Wzorce te mogą być przypisywane do różnych środowisk, co może prowadzić do doświadczania obcości lub odrębności. Proces tworzenia obcości, oni są, to typowe dla, charakteryzuje formę skonstruowanej specyfiki kulturowej, która może prowadzić do trudności w komunikacji. Podsumowując, kluczowe elementy procesów komunikacyjnych lub zaburzeń komunikacyjnych obejmują użycie języka, formy komunikacji, doświadczenia życiowe oraz przynależność kulturową. Te elementy zajmują centralne miejsce w sytuacjach kontaktów międzykulturowych. Ta część zawiera element wizualny przedstawiający konstrukcja ja, mi versus inni i postrzeganie społeczne. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. W kontekście interakcji zawodowych zakłócenie komunikacji pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia, a pacjentami, klientami, a także między samym personelem medycznym prowadzi do irytacji i nieporozumień. Kiedy te irytacje i nieporozumienia są świadomie dostrzegane, mają potencjał do stania się katalizatorem procesu uczenia się w ramach środowiska zawodowego. W tym procesie uczenia się ważna jest refleksja nad subiektywnym postrzeganiem i doświadczaniem różnic, wzajemnymi oczekiwaniami oraz wpływem własnego języka. Proces refleksji może być wspierany poprzez wdrażanie scenariuszy opartych na sprzężeniu zwrotnym, które uwzględniają perspektywę pacjenta oraz środowisko interprofesjonalne. Scenariusze uczenia się mogą być realizowane w różnych środowiskach, w tym w placówkach edukacji, na szkoleniach, w trakcie kształcenia ustawicznego oraz w miejscu pracy. Scenariusze te przyczyniają się do rozwoju zawodowego, mając na celu bezpieczeństwo i orientację na pacjenta. Zasadność ich wdrażania jest podyktowana potrzebą sprzężenia zwrotnego oraz samorefleksji, które ostatecznie prowadzą do rozwoju kompetencji międzykulturowych. W dziedzinie opieki zdrowotnej uczenie się międzykulturowe obejmuje więcej niż tylko zrozumienie odmiennych ram kulturowych. Wiąże się z autentycznymi interakcjami, skuteczną komunikacją oraz budowaniem zaufania w relacjach z pacjentami i współpracownikami. Uznając dynamikę władzy, perspektywy kulturowe oraz wyzwania komunikacyjne, jednostki mogą rozwijać niezbędne kompetencje do zapewnienia opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz skutecznej współpracy w różnorodnych zespołach. Podrozdział 7. Rozwój kompetencji refleksyjnych. Odwołując się do koncepcji kompetencji Erpenbecka i Sautera oraz Wagnera i Sautera i rozumienia kompetencji jako dyspozycji do samoorganizacji, kompetencje międzykulturowe można postrzegać jako dyspozycje do odpowiedniego wykorzystania umiejętności i zdolności w sytuacjach międzykulturowych. Aleman-Gionda podkreśla, że kompetencje międzykulturowe powinny umożliwiać ludziom reakcję w sytuacjach kontaktu lub konfliktu kulturowego, nie opierającą się o brak zrozumienia, irytację i niewłaściwe zachowanie, które w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do przemocy. Skuteczne budowanie relacji charakteryzuje się zrozumieniem, tolerancją dla niejednoznaczności oraz wolą komunikowania się i zachowywania w sposób zrozumiały. W istocie wymaga świadomego i refleksyjnego procesu uczenia się, który przyczynia się do rozwoju osobistego. Kompetencja refleksyjna jest kluczowa dla wspierania zrozumienia międzykulturowego w środowisku opieki zdrowotnej. Ta kompetencja wykracza poza umiejętności techniczne, zachęcając jednostki do krytycznej oceny swoich działań, przekonań i interakcji w kontekście kulturowym. Na przykład pracownicy ochrony zdrowia muszą zastanowić się, w jaki sposób ich własne tło kulturowe i wykształcenie zawodowe wpływają na postrzeganie i podejście do leczenia. Ta kompetencja jest integralną częścią budowania zaufania, zapewnienia równej opieki i radzenia sobie ze złożonymi dynamikami kulturowymi w środowisku klinicznym i edukacyjnym. Zgodnie z modelami kompetencji międzykulturowych Campina-Bacote oraz Aleman-Gionda, można wyróżnić następujące elementy, które charakteryzują sytuacje międzykulturowe. Ślad kulturowy. Świadomość własnego świata doświadczeń oraz śladu kulturowego w trakcie edukacji i socjalizacji, a także wynikające z tego zachowania, rutyny, nawyki. Konstrukcja ja-inni. Postrzeganie innych oraz wpływ własnego języka, komunikacji i zachowania na partnerów interakcji. Zarówno empatia, jak i ambiwalencja emocji powinny być tu świadomie dostrzegane. Strategie działania na poziomie osobistym. Potencjalne kierunki działań w kontekście procesu negocjacji oraz refleksja nad własną rolą i postawą. Strategie działania w ramach rozumienia intersekcjonalnego. Potencjalne kierunki działań w kontekście procesów negocjacyjnych z naciskiem na istniejące struktury władzy i ich analizę. Ta część zawiera element wizualny przedstawiający refleksyjną kompetencję interkulturową. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Kompetencja interkulturowa powinna być zatem rozumiana jako proces ciągłej refleksji, który jest integralną częścią nauki. Charakteryzuje się zdolnością do rozważania własnych doświadczeń, różnorodnych interpretacji sytuacji oraz doświadczeń związanych z relacjami władzy, które wymagają czasu i przestrzeni, aby je w pełni zinterpretować. Proces nauki skupia się na dwóch głównych celach. Pierwszym z nich jest rozwijanie refleksyjnej świadomości społecznej i językowej socjalizacji, co wiąże się z poczuciem przynależności do większej grupy. Drugim celem jest analiza własnego wpływu na innych poprzez przyjmowanie różnych perspektyw. Aby to osiągnąć, kluczowe jest świadome uznanie roli empatii oraz złożoności emocji. Ogólny cel można podzielić na dwie części. introspekcyjne zbadanie własnej roli i struktur dominujących w kontekstach międzykulturowych oraz systematyczne analizowanie działań, na które wpływ mają emocje i ich ambiwalencja. Zdobywanie kompetencji interkulturowych należy traktować jako proces uczenia się przez całe życie, który wymaga czasu i przestrzeni na refleksję nad doświadczeniami i relacjami władzy oraz interpretacjami sytuacji. Proces uczenia się określa refleksyjna świadomość własnej socjalizacji kulturowo-językowej, eksploracja i analiza własnego wpływu na innych poprzez zmianę perspektywy, rozpoznanie empatii i ambiwalencji emocji. Główny cel tego procesu jest dwojaki. Po pierwsze, refleksja nad własną rolą i istniejącymi strukturami w sytuacjach interkulturowych. Po drugie, analiza możliwości działania związanych z emocjami i ambiwalencją. Nabywanie kompetencji interkulturowych, które obejmują zrozumienie kulturowe i zdolność adaptacyjną, powinno być postrzegane jako proces uczenia się przez całe życie, wymagający dedykowanego czasu i przestrzeni na refleksję nad własnymi doświadczeniami, różnorodnymi interpretacjami sytuacji oraz angażowaniem się w relacje władzy. Proces uczenia się koncentruje się na dwóch kluczowych aspektach. Po pierwsze, introspekcyjnej analizie własnej socjalizacji kulturowo-językowej, obejmującej przynależności zbiorowe. Po drugie, eksploracji i analizie własnego wpływu na innych poprzez zmianę perspektywy. Empatia oraz ambiwalencja emocji muszą być świadomie rozpoznawane. Cel jest dwojaki. Po pierwsze, introspektywna analiza własnej roli i dominujących struktur w kontekście sytuacji interkulturowych. Po drugie, metodyczna analiza potencjalnych działań, uwzględniająca emocjonalne niuanse i ambiwalencję charakterystyczną dla tych sytuacji. Uczenie się interkulturowe jest rozumiane jako forma uczenia się społecznego, podkreślająca zasady dialogu i autonomię jednostek w ramach struktur społecznych. Takie podejście umieszcza podmioty w centrum, uznając ich zdolność do działania i podejmowania decyzji. W tym kontekście procesy uczenia się i edukacji są dynamiczne i odbywają się w kontekście komunikacji oraz interakcji, które są osadzone w środowisku społecznym. Proces uczenia się koncentruje się na zarządzaniu różnicami i strukturami władzy, a także procesami negocjacyjnymi z naciskiem na zdobywanie kluczowych kompetencji do skutecznego działania. Procesy negocjacyjne wymagają od uczestników tolerowania frustracji i ambiwalencji, aby wytrwać w obliczu różnic i przestrzegać zasad dialogu w ramach argumentacji. Wymagają one także zdolności radzenia sobie z konfliktem i współpracą, ponieważ podejmowanie decyzji w ramach struktur władzy wiąże się z konfliktami. Możliwe strategie są generowane we wspólnym dyskursie oraz poprzez autorefleksję i wgląd. Kluczowe jest nabywanie umiejętności radzenia sobie w otwartych i złożonych sytuacjach w sensie umiejętności samoorganizacji według Erpenbecka i Sauera. Autentyczne sytuacje zawodowe stanowią punkt wyjścia dla procesów uczenia się ukierunkowanego na wiedzę. Kompetencje interkulturowe definiowane są jako kompleksowy zestaw umiejętności i cech, które umożliwiają jednostce skuteczne poruszanie się i komunikowanie w różnych kontekstach kulturowych. Obejmują one więcej niż tylko wiedzę. Jest to raczej ciągły, trwający całe życie proces uczenia się, który wymaga refleksji, empatii i elastyczności. W angażowaniu się w różne perspektywy kulturowe kluczowe jest poświęcenie czasu na introspekcję, rozważanie własnych doświadczeń i wpływu własnych działań na interakcje z innymi. Kultywowanie kompetencji interkulturowych opiera się na zasadach dialogu, samoświadomości oraz gotowości do poruszania się w złożoności z otwartym umysłem. Podrozdział 8. Zmiana perspektywy i odejście od esencjalizmu. W świecie charakteryzującym się różnorodnością kulturową, radzenie sobie z różnicami może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Bariery językowe, kulturowe nieporozumienia i ukryte uprzedzenia instytucjonalne mogą początkowo wydawać się przytłaczające. Niemniej, stanowią one również okazję do rozwoju i nauki. Wyobraź sobie spotkanie z pacjentem, którego tło kulturowe lub światopogląd znacząco różni się od twojego. Jak przezwyciężysz tę przepaść? Jak zapewnisz, by każda osoba czuła się dostrzegana, szanowana i ceniona? Takie sytuacje wymagają czegoś więcej niż tylko umiejętności technicznych. Potrzebna jest kompetencja refleksyjna, empatia i odwaga, by kwestionować własne założenia. Akceptując te wyzwania, nie tylko pokonujesz bariery, ale aktywnie kształtujesz bardziej inkluzywną i sprawiedliwą przyszłość. Rozwój kompetencji refleksyjnej pozwala przekształcać nieporozumienia w znaczące połączenia, budować zaufanie oraz tworzyć rozwiązania, które przynoszą korzyści wszystkim stronom. Każda przeszkoda staje się więc okazją do osobistego i zawodowego rozwoju. Krytyczny incydent. Technika krytycznego incydentu została po raz pierwszy wprowadzona przez Flanagana w 1954 roku, a następnie zrewidowana w 1963 roku. Technika ta opiera się na analizie sytuacji zawodowych, które charakteryzują się momentami napięcia i irytacji. Ukierunkowana analiza i przetwarzanie tych sytuacji wykazały, że sprzyjają one rozwojowi kompetencji refleksyjnej. Obecnie podejście to jest wykorzystywane w różnych kontekstach, na przykład jako metoda badań jakościowych, do zarządzania błędami, w dydaktyce uniwersyteckiej. Metoda ta może być rozumiana jako bezpośrednia obserwacja zachowania jednostki w konkretnej sytuacji krytycznej, w przypadku lub zdarzeniu z różnymi potencjalnymi przyczynami. Następnie zachowanie to jest analizowane w trakcie procesu uczenia się w celu zrozumienia przebiegu krytycznych sytuacji. Wśród różnych czynników przyczyniających się do nieporozumień znajdują się tak zwane punkty przełomowe, znane również jako klocki, które wynikają z kulturowych idiosynkrazji w komunikacji. Te elementy mogą utrudniać skuteczną analizę lingwistyczną. Nieporozumienia mogą występować m.in. w wyniku odmiennych podejść do stosowania form zwrotów grzecznościowych, głośności komunikacji czy używania tytułów. Procesy uczenia się oparte na krytycznych incydentach, które są kształtowane przez kultury i które analizują interakcje międzykulturowe, uwzględniając poziomy afektywne, mają zdolność do zmiany perspektywy z ja na inny. Ta zmiana perspektywy może towarzyszyć procesowi autorefleksji, który polega na kwestionowaniu osobistych przekonań i nawykowych reakcji. Może to również prowadzić do odczuć frustracji i niejednoznaczności. Te emocje wynikające z frustracji i niejednoznaczności mogą stać się katalizatorem inicjowania procesu uczenia się, który napędzany jest zaangażowaniem zarówno we własne emocje, jak i emocje innych osób. Wieloperspektywiczne spojrzenie na sytuację wykazało również, że umożliwia ono dystansowanie się nie tylko od własnej roli, ale także od roli pacjenta. Z kolei to umożliwia refleksyjne podejście do różnych przynależności kulturowych i językowych, co może pomóc poprawić bezpieczeństwo pacjenta z jednej strony i zwiększyć możliwości uczestnictwa w systemie opieki zdrowotnej z drugiej. Analiza krytycznych incydentów stanowi praktyczne narzędzie do rozwijania kompetencji refleksyjnych. Poprzez badanie konkretnych sytuacji, w których pojawiają się nieporozumienia kulturowe, profesjonaliści mogą zidentyfikować ukryte założenia, uprzedzenia oraz obszary do rozwoju. Ten proces refleksyjny przekształca trudne doświadczenia w cenne okazje do nauki. Krytyczne incydenty dają możliwość świadomego doświadczenia więzi kulturowych oraz refleksji nad rolą, jaką się pełni, oraz jej wpływem na poziomie meta. Jednocześnie poprzez przyjęcie innych perspektyw, osoby zyskują krytyczny dystans zarówno do siebie, jak i do swojej kulturowej przynależności. Następuje proces uczenia się, który może sprzyjać interpretacji i rewizji własnej perspektywy. Te krytyczne sytuacje interakcyjne stanowią okazję do analizy przynależności kulturowych oraz rozwoju interpretacyjnych i dyskursywnych strategii działania. Ostatecznie, strategie te mają na celu kształtowanie sytuacji zawodowych w sposób samodzielny i kompetentny. Zastosowanie analizy krytycznych incydentów w środowiskach zawodowych wykazało, że zachęca ona profesjonalistów do przyjmowania różnych perspektyw zamiast polegania na esencjalistycznym spojrzeniu na kulturę. Proces refleksji nad sobą prowadzi do zwiększenia samoświadomości i kompetencji międzykulturowych, sprzyjając zrozumieniu różnych punktów widzenia. Analizując trudne sytuacje, jednostki opracowują strategie, które umożliwiają bardziej elastyczne i otwarte podejście do interakcji zawodowych. Podrozdział 9. Podsumowanie. Podsumowując, należy podkreślić, że kultura i naród, społeczeństwo nie są tożsame. W ramach społeczeństwa współistnieje wiele kultur, które są ze sobą powiązane, a ludzie zazwyczaj należą nie tylko do jednej kultury, ale do kilku. Pozwala im to na wykorzystywanie swojej zdolności do przełączania się i stosowania norm innych kultur, aby odpowiednio działać w danej sytuacji. Ta umiejętność może być traktowana jako wynik procesów uczenia się. W związku z tym przekraczanie i skrzyżowanie kultur powinno być uznawane za normę, ponieważ każde przypisanie kulturowe wykazuje wzajemne powiązania. W zależności od wymiaru różnicowania, tworzymy kulturowe obrazy kobiet, położnych, osób z doświadczeniem migracyjnym, Niemców czy uzależnionych. W zależności od kontekstu i partnerów interakcji, dostosowujemy także język i formy komunikacji, co widać na przykładzie używania języka zawodowego przez ratownika medycznego podczas pracy z koleżanką, używania języka medycznego w kontekście akademickim podczas konferencji w naukach o zdrowiu, używania języka pacjenta w kontakcie z pacjentami oraz używania języka zespołu międzyzawodowego. W związku z tym, to zjawisko można zrozumieć w kontekście formowania tożsamości, której kształtowanie jest pod wpływem takich czynników jak zawód, społeczeństwo, etniczność i procesy przynależności. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że te interakcje mogą również prowadzić do wyznaczania granic, ponieważ wyodrębniają się one w momencie pojawienia się nieporozumień. W kontekście opieki zdrowotnej nieporozumienia, te wymagają podjęcia działań, które zapewnią odpowiednią opiekę, podkreślając znaczenie kompetencji refleksyjnych w interakcjach zawodowych. Kompetencje refleksyjne i świadomość kulturowa są kluczowe w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawia zróżnicowane społeczeństwo, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej. Te kompetencje mogą znacząco zmienić podejście do doskonałości zawodowej. Poprzez krytyczne refleksje nad własnymi perspektywami oraz zrozumienie różnic kulturowych, osoby te mogą pokonać bariery i przyczynić się do bardziej inkluzyjnych i sprawiedliwych praktyk. Zapewnienie integracji kompetencji refleksyjnej, interkulturowej, rozumianej jako zrozumienie kulturowe i zdolność adaptacji, jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz skutecznej orientacji pacjenta. Ważne jest, aby uznać to za proces uczenia się przez całe życie, który wykracza poza granice zawodowe, co wymaga włączenia tej kwestii do programu edukacyjnego zawodów medycznych oraz edukacji międzyprofesjonalnej. W tym kontekście konieczne jest opracowanie i ocenianie układów nauczania i uczenia się w sposób odpowiadający potrzebom i wymaganiom danej sytuacji. Szczególnie skutecznym podejściem do wzmacniania kompetencji refleksyjnej interkulturowej jest wykorzystanie incydentów krytycznych. Te strukturalne, rzeczywiste scenariusze pozwalają studentom medycyny i nauk o zdrowiu zmierzyć się z wieloma wyzwaniami interkulturowymi w bezpiecznym środowisku edukacyjnym. Analiza i refleksja nad tymi scenariuszami wspierają rozwój kluczowych kompetencji w zakresie profesjonalnej, kulturowo-kompetentnej opieki nad pacjentem, poprawiając umiejętności podejmowania decyzji klinicznych oraz zdolność nawigowania w różnorodnych środowiskach opieki zdrowotnej z wrażliwością i pewnością siebie. Rozwój kompetencji refleksyjnych. Analiza incydentu krytycznego i przypadku, zmiana perspektywy, refleksja. Refleksja odgrywa kluczową rolę w rozwoju kompetencji międzykulturowych w opiece zdrowotnej, umożliwiając pracownikom służby zdrowia sprawne i elastyczne poruszanie się w różnych środowiskach. Dzięki krytycznej refleksji studenci mogą poprawić opiekę skoncentrowaną na pacjencie oraz rozwijać skuteczną współpracę interdyscyplinarną. Podrozdział 10. Ćwiczenia praktyczne. Refleksja końcowa. Znaczenie dla kompetencji kulturowych i modelu Empower. Małgorzata Szkup. Rozdział tożsamość kulturowa. A opieka zdrowotna ukazuje, w jak znaczący sposób tożsamość kulturowa kształtuje postrzeganie zdrowia, choroby oraz relacji jednostki z systemem ochrony zdrowia. Tym samym wprost wspiera kluczowe założenia modelu Empower, który koncentruje się na efektywności, wielokulturowości, profesjonalizmie, dobrostanie i zasobach edukacyjnych. Autor rozdziału podkreśla wagę traktowania pacjenta jako podmiotu, a nie przedmiotu opieki, co doskonale wpisuje się w wartości Empower, takie jak autonomia pacjenta, relacje oparte na partnerstwie oraz empatyczne podejście skoncentrowane na godności człowieka. Poprzez analizę błędów poznawczych i atrybucyjnych, takich jak projekcja, fundamentalny błąd atrybucji czy fałszywa zgodność, rozdział dostarcza praktycznych narzędzi, do rozwijania pokory kulturowej i świadomości własnych uprzedzeń, które są niezbędne dla wrażliwości międzykulturowej w kontekście klinicznym. Poruszenie zagadnień związanych z tożsamością płciową oraz potrzebami zdrowotnymi osób transpłciowych i niebinarnych wzmacnia komponent empower dotyczący dobrostanu i inkluzywności, pokazując, że tworzenie bezpiecznego, pełnego szacunku i afirmującego środowiska jest nie tylko imperatywem etycznym, lecz także warunkiem skutecznej opieki i efektywnego procesu edukacyjnego. Rozdział akcentuje również znaczenie autorefleksji i ciągłego uczenia się, zachęcając pracowników ochrony zdrowia do krytycznej analizy własnych postaw i zachowań. Odnosi się to bezpośrednio do filaru zasobów edukacyjnych modelu Empower, który promuje rozwój kompetencji kulturowych i komunikacyjnych w oparciu o doświadczenia życiowe oraz otwartość na zmiany. Wreszcie, omówienie globalnych wyzwań, takich jak migracje, bariery komunikacyjne i nierówności systemowe, silnie nawiązuje do komponentu efektywności w modelu Empower. Rozdział pokazuje, że dostosowanie usług zdrowotnych do uwarunkowań kulturowych i społecznych przyczynia się do lepszych efektów terapeutycznych i budowania zaufania pomiędzy pacjentami a zespołami medycznymi. Podsumowując, rozdział ten stanowi przykład tego, jak integracja tożsamości kulturowej z praktyką medyczną może przyczynić się nie tylko do pogłębienia teorii, ale przede wszystkim do działań praktycznych, zachęcając do wdrażania modelu Empower jako narzędzia służącego promocji godności, równości i skuteczności we współczesnej ochronie zdrowia.